Cześć, witam w 14 odcinku podcastu Biznes i Technologie. Tematem odcinka jest przedsiębiorczość zorganizowana, startupy, inwestorzy, pieniądze. Celem podcastu jest zwiększenie świadomości na temat nowych technologii i ich biznesowego wykorzystania. Jeśli chcielibyście brać udział w dyskusji, zapraszam do komentowania tego odcinka na stronie dekompresor.pl. Jesteśmy też na YouTubie, Facebooku, G+, Twitterze, więc zachęcam do subskrybowania naszych kanałach. Gościem dzisiejszego odcinka jest Arek Skuza.
Cześć wam.
Czym się zajmujesz?
No to jest bardzo dobre pytanie, czym ja się zajmuję. Generalnie od 10 lat mam do czynienia z tym, o czym dzisiaj tak dużo się mówi, czyli ze startupami, inwestorami, pieniędzmi, rundami inwestycyjnymi i globalizacją polskich produktów w świecie z dużym uwzględnieniem Europy i USA.
Dzięki. My się poznaliśmy na konferencji na GPW, tak, organizowanej przez Iwonę Barczak. Tam rozmawialiśmy na tej konferencji o tym, czy korporacje powinny zainteresować się startupami. Tak. Mieliśmy bardzo podobne zdanie. Bardzo podobało mi się to, że nie słodzisz, tylko mówisz jak jest. To jest naprawdę wyjątkowa cecha, bo często mówisz rzeczy, których inni nie mówią głośno. To mi się bardzo spodobało. Potem zaprosiłem Cię do udziału w konferencji, którą organizowałem w czerwcu. Tam też wiem, że zebrałeś pozytywne opinie, bo mówili mi ludzie. No i postanowiłem zaprosić Cię do odcinka, ponieważ masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Więc nie przedłużając, kończymy ten wstęp i zapraszam do głównej części podcastu. Zacznijmy może od książki, którą napisałeś. Książka nosi taki sam tytuł jak tytuł dzisiejszego odcinka. Skąd w ogóle pomysł na taką książkę?
No pomysł się wziął z osobistych doświadczeń. To znaczy ja, trzeba pamiętać, że ja jestem dinozaurem, jeśli chodzi o startupy, nie obliżając nikomu. Bo ja mam 36 lat i jakby środowisko iPadów, iPhone'ów i tak dalej jest absolutnie dla mnie środowiskiem nienaturalnym. To znaczy cały czas się go muszę uczyć i poznawać, co jak patrzę na młodszych od nas, to po prostu tylko mogę im zazdrościć i widzę, że są poważną konkurencją. Pomysł się wziął z obiektywnych doświadczeń, bo ja pierwsze rundy inwestycyjne robiłem 5-6 lat temu, nawet 7. Pisałem wnioski do pierwszego w Polsce programu 8.1 przez PARP, więc tych doświadczeń jest już kilka lat, co można było powiedzieć 5-6 lat, to jak ktoś pomyśli, ile istnieje Procter & Gamble albo Orlen, no to pomyśli sobie, o co tu chodzi, przecież to nie jest taki wielki, długi okres czasu, ale okazuje się, że oczywiście w nowych technologiach wszyscy wiemy, że tak jest. Subiektywne doświadczenia w USA, w Polsce, fuck-upy z inwestorami, czyli te problemy, które napotkałem, niespełnione obietnice ze strony mojej i ze strony inwestorów, konflikty na radach nadzorczych, dyskusje, przecieranie się spowodowały, że zebrałem ileś tam subiektywnych doświadczeń, bo zawsze przed moją książką jednak przestrzegam, bo to jest książka subiektywna, czyli tam jest troszeczkę materiału analitycznego, jest trochę odwołania do definicji i tak dalej, ponieważ no nie chciałem, żeby to była taka książka pod tytułem Przyszedł facet i coś powiedział, ale jest tam też dużo subiektywnych spostrzeżeń, między innymi jeżeli chodzi o USA i tak dalej, więc pomysł wziął się z tego, że ileś błędów, które sam popełniłem, ileś relacji, których nie wykorzystałem, wynikała z tego, że nie miałem wokół siebie, nawet po stronie znajomych, rodziny, inwestorów, partnerów, ludzi, którzy już to kiedyś robili. Więc stwierdziłem, że jak napiszę coś takiego, to może się komuś przydać w jego postępowaniach czy w jego działaniach biznesowych. Stąd pomysł taki, powiedziałbym, dość utylitarny. To znaczy chciałem swoim doświadczeniem komuś pomóc, a jeżeli nie pomóc, to mu nawet temu przynajmniej nie zaszkodzić.
Albo otworzyć oczy i nie mydlić ich.
Albo może otworzyć oczy i nie mydlić, choć to, co powiedziałeś, to oczywiście jest tak, jeśli jesteś taki, wiesz, szczery, uzewnętrzniasz się i mówisz o rzeczach, które może nie, że są niewygodne, tylko są takie, powiedziałbym, down to the earth, no to powodujesz na pewno zawsze dyskusję, a czasami również powodujesz, że ludzie nie darzą cię sympatią, bo...
Tym bardziej, że zawsze znajdzie się jakiś przykład, który podważy to, co ty mówisz, zawsze są wyjątki.
Tak, no wiesz, ja też nie lubię, jak ktoś mi powie i powiedział, ale miałeś super spotkanie biznesowe, tylko moim zdaniem je źle poprowadziłeś, no to po prostu wiesz, jak to jest, nie? Tak. Także to tak w moim przypadku jest, ale ta potrzeba jakby bardziej pomagania innym poprzez pokazywanie też tego, co ja popsułem. Ja popełniłem fatalną ilość błędów, która ileś tam rzeczy w moim życiu zmieniła i jakby ta książka jest też po to.
Okej, a powiedz mi o jakichś tam pierwszych inwestycjach, w których brałeś udział. żeby przybliżyć słuchaczom twój pogląd i jakimi startupami się zajmowałeś.
Słuchaj, ja w ogóle, moja historia jest taka, że ja na studiach otworzyłem firmę, gdzie inwestorem była moja dzisiejsza żona. To ja muszę tak powiedzieć, była, okay, uwaga, aniołem biznesu, bo wtedy nie było czegoś takiego. Tak. Nikt nie wiedział, kto to jest biznes, przynajmniej nas na uczelniach, w środowisku ekonomicznym, tam, nie gdzie teraz mówi startup, tego. Nie mówiło się. I moja żona, wtedy nie żona, pozwoliła rozwinąć firmę, która stworzyła, słuchaj, system zarządzania treścią, CMS, czyli dziś jest to WordPress, nie?
Tak.
Myśmy, wiesz, siedząc w Poznaniu, w mieszkaniu, ja miałem cały czas taki, to jakby, podkreślam bardzo mocno, miałem kompleks tego, że wynająłem mieszkanie dwupoziomowe, na górę był jeden pokoik, tam ja miałem łóżko i telewizor, tam spotykałem się z, wiesz, ze znajomymi i tak dalej, a na dole we wspólnej kuchnia i 6 biurek i tam siedzieli programiści. Ja miałem zawsze wyrzut sumienia, że nigdy nie uda mi się zbudować niczego tak długo, jak moja firma będzie w mieszkaniu. A dzisiaj, wiesz, jest serial Startup tak. Way, nie? Czy pokazuje się, jak to jest, wiesz, i tak się dzieje, więc nie chcę
powiedzieć... Że to była dobra droga.
Że to była dobra droga, tylko właśnie pytanie jest to, w co człowiek wierzy. Jak wierzy, że to jest zła droga, no to wierzy.
To będzie zła.
No i to była moja, wiesz, pierwsza... Jak miałem pierwszego inwestora, oczywiście to jakby nie przekonałem go na pewno do siebie biznesowo, ale... I budowaliśmy firmę, która wyprodukowała system zarządzania treścią, który sprzedaliśmy do dużego polskiego integratora, który obecnie jest, z tego co pamiętam, chyba w części grupy kapitałowej Signity, tylko to było 10 lat temu. Mhm. Ja później pisałem, moi znajomi pisali wnioski 8.1 do pierwszej rundy. To było 800 tysięcy złotych do finansowania.
Wygraliśmy. Wtedy co były te kolejki, awantury?
Tak, wtedy co Rafał Agnieszczak zamieszczał w internecie, jak to on stoi w kolejce i w ogóle nie
jak
użyje...
W PRL-u.
Jak w PRL-u i udowadniał, że co to ma wspólnego z innowacyjnością, jak on niesie do, wiesz, punktu taką kopertę. To były te czasy.
Tak, bo więc tam się... kolejność zgłoszeń decydowała.
Tak, kolejność zgłoszeń. Podstawialiśmy człowieka, który stał w kolejce, płaciło... No, tak budowaliśmy elektroniczną gospodarkę. No i wtedy my wygraliśmy, moi znajomi tak naprawdę, wygrali 3 wnioski. Mhm. I poprosili mnie, ja byłem wtedy w Stanach, bo ja jeszcze mam historię tam kilku lat w Stanach, gdzie obserwowałem, jak się buduje firmy, ale brałem w tym udział bardziej bierny niż czynny. Mhm. I myśmy zaczęli, oni mówią, słuchaj, poprowadź te startupy dla nas. I to były 3 firmy jednocześnie, więc ja budowałem...
Sporo na głowie.
No w ogóle 2 nie wyszły, 2 się nie udały. Jeden się udał i faktycznie został przejęty przez dużą europejską stację muzyczną. I wiesz, to się nazywało wtedy sprzedażą, dziś się to nazywa exitem.
Tak.
Więc wiesz, to w ogóle były inne rzeczy, tam były prywatne pieniądze, publiczne pieniądze, tam był PARP, tam były kontrole, wiesz, kontrole z PARP-u wyglądały w ten sposób, że pani przyjeżdżała i robiła panelowi logowania zdjęcia aparatem cyfrowym, nie? To były takie kontrole, wiesz, jakby to był taki czas.
Tak. Ale to i tak nieźle, bo jak wam się jeden udał na 3, no to w porównaniu do statystyk 8 jedynek, no to... Bardzo no, dobry wynik.
Wiesz, ja na pewno nie twierdzę w twojej audycji tutaj, że myśmy to w sposób zaplanowany ten cel osiągnęli, nie? Bo to było, myślę, że duża rola przypadku i szczęścia, no ale chyba tak w biznesie też jest, że... I to była historia właśnie totutama.pl, taki portal totutam.pl, on integrował setki tysięcy wydarzeń w całej Polsce, tam mieliśmy fajne algorytmy, fajny produkt, no i to tam się udało. I później wpadłem na pomysł, jak byłem w Stanach, właśnie iTraf Technology, tutaj już zrobiliśmy kilka rund, tam łącznie razem 8 milionów, część pieniędzy publicznych, część pieniędzy prywatnych, więc to już z polskimi inwestorami Krajowego Funduszu Kapitałowego i tutaj jakby, wiesz, miałem pierwsze takie doświadczenia z instytucjami finansowymi, które tak na marginesie też były startupami, bo tak. Same w ogóle powstały, jak Innovationless, wiesz, SpeedUp, Giza, to w ogóle też zaczynali, chociaż niektórzy mieli wsparcie, tak jak Giza ma izraelskie korzenie.
Mieli jakieś doświadczenie z zagranicy.
Więc też, wiesz, wszyscy szukali tej drogi. To taka droga była naturalna, więc te doświadczenia ostatnich lat. A od ostatniego roku tak sobie trochę po świecie popodróżowałem, napisałem książkę, zaangażowałem się w Centrum imienia Adama Smitha. Zawsze chciałem coś zrobić też charytatywnie dla polskiej sceny startupowej, więc brałem udział przy kilku jakby takich legislacyjnych procesach w polskim parlamencie, w działaniach takich trochę lobbystycznych, o których niewiele jakby też mówiłem i pisałem, bo jakby to są tak, nie zawsze wypada, czy się tym dzielić, ale chciałem coś zrobić od drugiej strony. I teraz znowu oczywiście poruszam się w świecie startupów, szykujemy tam z kolegą nowy projekt, jeszcze go mocno musimy wyinkubować. Pomagam startupom różnym. No dzisiaj byłem w świetnej firmie produkującej słuchawki, w tamtym tygodniu widziałem przewspaniały Hardware House, Wiesz, no, software house wiemy, co robi. Robi oprogramowanie, hardware house robi sprzęt. Widziałem, wiesz, mój kolega prowadzi hardware house, który jest w stanie zrobić, no, no każdą elektronicznie zaawansowaną rzecz.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo nie tak łatwo to podrobić potem.
Tak.
Jak ktoś zrobi software, to druga osoba zawsze zrobi to lepiej, szybciej i taniej.
A tu wiesz, chłopacy zrobili hełm na głowę, znaczy rodzaj czapki na głowę, takiej bejsbolówki, która ma w środku zaszytą elektronikę i ona ogniska padaczkowe bada.
Okay.
Osoby chorej, która nie jest w procesie jakby, że ma jakby aktywnej padaczki, tylko co się dzieje z jej mózgiem. Zbiera to do elektroniki iPhone, iPad, idziesz do lekarza, nie? Wiesz, no fascynujące rzeczy i to rodzie robią, wiesz, no 4-5 osób, robią po prostu hardware house. No jestem fascynatem takich, wiesz, startupów. Ja powiem jedną rzecz jeszcze tylko w tym temacie, że 6 lat temu w ogóle takich rzeczy nie było. Znaczy my jako startup to byliśmy w ogóle na jakimś piedestale w ogóle, wiesz, ludzie do nas dzwonili, pytali się jak to jest.
Tak.
To ja się tak czuję, jakby to było, wiesz, 30 lat temu Procter & Gamble, kurczę, na przykład by wprowadził, wiesz, bazę danych i wszyscy mówią, jaka wielka baza danych i przychodzą oglądać. Teraz już tak nie jest, teraz wiesz, Marcin Kowalik wczoraj się pochwalił, że Black Pearl sprzedało coś do TVN-u, te rzeczy się dzieją dookoła, nie? I tak. To jest piękne, wiesz.
No to jest też fajne, że TVN na przykład ma venture teraz i jakby coraz więcej firm jakby widzi, że nie może ignorować teraz tego środowiska startupowego, że trzeba tam jakby z nimi współpracować, no, bo zostaną w tyle.
No wiesz, słuchaj, jak ktoś ci gryzie po kostkach i nagle się okazuje, że no już nie chce tego Ubera przywoływać, bo każdy mówi o tym Uberze, ale przywołam go dlatego, że no kto sobie wyobrażał, że wiesz, tak stary biznes jak korporacje taksówkarskie mogą być przez coś zagrożone, ewentualnie mogą być przez regulacje prawne, przez miasto, przez regulacje ilości taksówek. Wiesz, i teraz, wiesz, jakie są motywacje, jest X, Y, nie? Że ludzie są dobrzy i ludzie są źli, nie? I jednak strach jest największym motywatorem. I teraz nagle się okazuje, że o kurczę, może jednak ktoś zbuduje tę telewizję nie taką, jak myśmy budowali przez lata, tylko gdzieś z boku, więc my musimy się rozwijać. Wiesz, zresztą Boston Consulting Group w raporcie, o którym rozmawialiśmy na konferencji, jasno pokazał, nie ma innej drogi dla koncernów, jak znalezienie sposobu na orzenek ze startupami, takiego czy innego, ale tak musi być, nie ma w ogóle innej drogi, więc wiesz, jak ktoś o tym mówi, że on teraz się nie interesuje i tak dalej, to od razu spada w rankingu na dół, no i będzie miał mega problem, nie?
Będzie miał problem, tym bardziej, że te firmy, które odnosiły globalne sukcesy, które są na listach różnych rankingowych, nie wiem, Fortune czy jakichś innych list, one coraz szybciej spadają na dół.
Tak.
Tak, coraz tak. Szybciej te nowe firmy zyskują bardzo wysokie miejsca w tych listach rankingowych.
Tak, tak.
To już nie jest tak, że 35 lat, czy nie wiem, czy 70 jakaś firma się utrzymuje na wysokich pozycjach, tylko teraz jest trudniej.
A i wiesz dobrze, Paweł, że jak popatrzysz w koncerny, no to z całym szacunkiem, ale wieje nudą, nie? Wiesz, bo to jest trudno. Trudno jest Allegro, Orlenowi, Procter & Gamble być tak elastycznym, tak świeżym, tak szybkim, wiesz, jak są startupy, szukaniu w energii,
tak.
Bo są inne struktury, inne systemy prowizji, inne systemy wynagrodzenia, zarządy mają inne cele, inne oczekiwania od akcjonariuszy. To jest bardzo trudno, nie? Dlatego uważam, że to
no
jest ogromne
te procesy są bardzo długie w tych korporacjach. Jak oni coś przeprocesują, to 5 startupów już to dawno zrobi.
No, a wiesz, że dobrze rozmawialiśmy, że przed chwileczką, zanim zaczęliśmy audycję, że możemy sobie dzisiaj wygenerować 5 landing page, wystawić 5 produktów i zobaczyć what gets sticky, nie? Jak to się mówi.
Tak.
Czyli wiesz, dla koncernów, dla ludzi zarządzających, którym ja się spotykam, z całym szacunkiem. Ja nie mówię, że oni są gorsi, czy uważam, że po prostu w innej branży to jest w ogóle jakaś magia, że ty wiesz... Wiesz, jak to jest, nie? Także to jest fascynujące, no.
Teraz byłem na szkoleniu Startup Academy, pozdrawiam Tomka i Damiana, no i tam właśnie była taka sytuacja, że mnóstwo uczestników tego szkolenia to byli ludzie, którzy pracowali w korporacjach, czasem na wyższych stanowiskach, ale było im tam ciasno, szukali jakiegoś swojego pomysłu i będą rozwijać własne projekty, bo wiedzą, że mogą to zrobić szybciej, taniej i lepiej, a przede wszystkim szybciej sprawdzić właśnie chociażby przez te landingi.
W ogóle wiesz, ja powiem ci, że absolutnie wierzę w to, że klasyczna postać firmy zniknie. To znaczy, podam przykład. Mój kolega ma duży software house, 60-osobowy software house, no duży.
Już spory.
To już jest spory, nie? Tak. Duże to są, nie chcę powiedzieć o integratorach. I on mówi tak, słuchaj, kiedyś nie miałem 3 problemów. Po pierwsze, mój pracownik był moim pracownikiem, a teraz nagle robi tak zwane fuchy.
Tak.
I te fuchy go wciągają.
Tak.
Nawet nie chodzi o kasę. Chodzi o to, że on u mnie klepie, wiesz,
o wyzwania
CRM-a, a tam nagle gościu mu dał do zrobienia na przykład element do jakiegoś biotechnologicznego urządzenia i powiedział mu, jak ja to wydam na rynek, to będzie tam twoje nazwisko.
Tak.
Druga rzecz, nie miałem takiego problemu, że facet po godzinach, jak nie ma zleceń, to klepie gierkę na iPhone'a i nagle ma, wiesz, 200 tysięcy pobrań i z tego ma 3000 zł miesięcznie przychodu reklamowego, a ja mu płacę na przykład 6. No to on ma 50% z innego źródła, nie? No to już w książkach ekonomicznych Stoner czy Porter powiedzieli, że wiesz, jak masz
trzeba
jednego...
Trzeba zaczynać
no,
przynosić.
No tak, jak masz jeden kanał odbioru, to masz jeden kanał odbioru, jak masz dwa, to już masz wybór, nie?
Tak.
I trzecia rzecz powiedział jest taka, kiedyś nie było, wiesz, tego, że on musiał sobie spać do 11 i w nocy pracować, bo wszyscy przychodzili, a teraz, wiesz, rozłażą się gdzieś, a ja mam strukturę przygotowaną pod stacjonarny software house. Ludzie przychodzą, są biurka, jest przestrzeń biurkowa, nie?
Tak.
Więc wiesz...
Ja jako broker technologii też widzę podobną sytuację, bo do mnie zgłaszają się często pracownicy software house'ów i mówią, że no mają taki pomysł, robimy coś z tym i jakby to też jest ciekawe, że pracują tam na etat, tak. A po godzinach dłubią swoje.
Wiesz, nic tak w dzisiejszym świecie nie daje ludziom możliwości samorealizacji jak właśnie technologia. Bo mogę sobie postawić landing szybko, mogę przez LinkedIna wysłać informację o nim do 100 prezesów firm na świecie, dwóch kliknie, ale kliknie, kiedyś nie widziałby nikt. Tak. I nagle się okazuje, że się wobec tego, wokół tego robi, wiesz, bas. Ja powiem ci jeszcze jedną rzecz, że do mnie dzwonią czasami, no raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, ludzie z całego świata, którzy pytają, czy z danym, czy z drugim polskim inwestorem warto robić biznes. Kto kiedyś, wiesz, miałby możliwość zapytania, wiesz, w Chinach kogoś, czy tam Pang Ping, nie, to jest fajny, wiesz, inwestor, czy... A teraz ludzie po prostu, to jest świetne. Nie?
Tak, już jakby nie ma tych barier.
Nie ma. I to też były powody napisania książki, wiesz, pokazania tego, że na świecie jest to trochę inaczej, że piszę też w książce taki przykład, wiesz, ja jestem fanem drobnych, codziennych rzeczy, to znaczy jak w Stanach się zaczyna spotkanie, zawsze to mówię, to każdy się przedstawia.
Tak.
U nas często się tego nie robi. I to jest taki drobiazg, można powiedzieć, a dobra, tam przedstawił, ale okazuje się, że ktoś ci namaluje taki mały obrazek siebie i ty zaczynasz w tym obrazku widzieć więcej niż tylko gościa w okularach, nie? On ci mówi, że jeździ tam w góry, że tu i nagle zaczynasz łapać relacje.
Tak.
Wiesz, u nas jeszcze rzadko jest to praktykowane, to są takie drobiazgi, które też pomagają, wiesz, przyspieszać różne i budować relacje.
No warto też chociażby ten profil na LinkedInie założyć, tam też się dużo rzeczy dzieje.
To już jest w ogóle, znaczy wiesz, nie chcę mówić, że jak nie masz profilu na LinkedInie, to tam cię nie ma, ale myślę, no, że to jest po prostu coraz ważniejsze. No.
Tak, tak. No i te relacje to też jest tak bardzo ciekawe. Ja na przykład zauważam w swojej pracy, że to już powtarzałem wielokrotnie w dekompresorze, że technologie nie te biznesy technologiczne, startupy nie układają ze względu na technologię, tylko ze względu na relacje, że ludzie się nie dogadali, albo nie było chemii, albo inaczej widzieli umowę, więc tak naprawdę miękkie rzeczy sprawiają, że te pomysły się nie udają, a nie technologia. Technologia jest teraz tak dostępna,
oczywiście,
że każdy może z tego korzystać.
Tak, oczywiście, wiesz, i myślę, że ten czynnik ludzki tam gdzieś zawsze jest najważniejszy, jednak najważniejszy, spotkanie osobiste, tylko że inicjować możesz te kontakty w sposób, który kiedyś nie mogłeś.
Tak, możesz
to jest
dotrzeć do naprawdę prezesów dużych firm,
tak,
bo oni też są dostępni, też często sami prowadzą swoje Twittery czy profile na Facebooku i to
oczywiście,
jest tak.
Oczywiście, także to jest w ogóle, wiesz, jak już mówimy, tak się chcemy trochę podjarać tym, co się dzieje, to no jest fascynujące, Nie?
Sporo czasu z tego, co się orientuję, spędziłeś w Stanach.
Mhm.
Jak się tam znalazłeś? Co tam robiłeś?
Jak wszystko w moim życiu, odnalazłem się tam przez kompletny przypadek i to szybciutko opowiem, jak to było, bo uważam, że znaczy oczywiście niektórzy mówią, a tam przez przypadek tak miało być. Jak zwał, tak zwał. Natomiast uważam, że większość rzeczy i zawsze tak będę uważał, albo przynajmniej długo, że większość rzeczy w ludzkim życiu się dzieje przez przypadek, bo my nie widzimy związku logicznego pomiędzy tym, co się stało, ale ja wierzę, że to gdzieś jest karma, że to jest gdzieś Bóg, kto wierzy, ale gdzieś to... Ja tak się znalazłem w Stanach. Wyleciałem do Kanady, jak byłem na ostatnim roku studiów. Moja ówczesna, bardzo dobra koleżanka była szefem ISEC-u i mnie tam wkręciła, poleciałem do Kanady. Stamtąd trafiłem do Stanów.
Mhm.
I w Stanach zacząłem pomagać w prowadzeniu projektu, żeby to zbyt dumnie nie brzmiało, robiłem project managerowi ksero na slajdów na spotkania i siedziałem przy nim i trochę notowałem.
Także ale tam oni trochę bardziej zaawansowani w tych startupach, więc było co podpatrywać.
To był czas, kiedy na przykład mega innowacją, tak dużą innowacją, jakby dzisiaj Polska miała wystrzelić w kosmos, dajmy na to własną satelitę, było zarządzanie całą budową za pomocą palmtopów. Kiedyś takie palmtopy z rysikiem, jak je trzeba było synchronizować z komputerem za pomocą kabla.
Kabelku.
Więc taki projekt oni robili. Ja się tak znalazłem w USA. Później mój kolega prowadził Software House, w którym poprosił mnie, żebym poprowadził w USA projekt. To był pennysaverusa.com, taki duży portal związany z ogłoszeniami, sprzedam, kupię dom i tak dalej. Tylko trzeba pamiętać, że to były czasy, kiedy większość tego rzeczy wychodziło w papierze. Oni to przynosili do elektronicznego, czyli do portalu. Więc tam się znalazłem i później, jak już rozwijałem iTrafa, to w Dallas otworzyliśmy biuro, podłączyliśmy amerykańskie agencje reklamowe, które próbowały z większym lub mniejszym sukcesem, bo na początku to było trudne, sprzedawać naszą technologię do klientów i tak dalej, i tak dalej.
A powiedz mi, szybko spotkałeś się z inwestorami tam? Jak to wyglądało?
Mega szybko, tylko w ogóle wszystko było super nieefektywne.
Okej.
Nigdy nie zapomnę takiej rzeczy. Szliśmy w Palo Alto na ulicy i zobaczyliśmy, że jest wejście do, bodajże to był Greylock chyba. Aha. Któryś z dużych, znanych inwestorów, który zawsze w Polsce, wiesz, amerykańskich książkach. To nie była Sequoia na pewno, ale chyba był Greylock. I my mówimy tak, idziemy na spotkanie. I zadzwoniliśmy tam. Oczywiście zostaliśmy przyjęci, wysłuchani, tylko nic z tego nie wyszło. Ja byłem na wielu spotkaniach, natomiast nauczyłem się później. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że za późno, ale nauczyłem się umawiać spotkania z właściwymi ludźmi. Szybciutko powiem dla tych, którzy słuchają podcastu, że na amerykański fundusz inwestycyjny trzeba spojrzeć tak, jak na zwykłą firmę ze sprzedawcami. Partner funduszu wtedy sobie kupuje bardzo dobrą furę, czy bardzo dobry telefon, czy bardzo dobry dom, jeśli zrobi dobrą inwestycję. Mhm. Czyli on ich aktywnie szuka. Nie siedzi i nie czeka, tylko szuka na rynku, ponieważ jest wielka konkurencja. W Polsce już też za chwilę będą szukać, bo kiedyś było 10 funduszy i tam pozamiatane, a teraz jest coraz więcej. I teraz on szuka. I on szuka to, na czym się zna. Więc jak do faceta, który inwestuje w e-commerce, zadzwoni gościu, który produkuje sztuczną skórę, to ten gościu prawdopodobnie się z nim spotka. Natomiast biznesu na pewno nie będzie. Często się spotka też z litości. Ja naprawdę kilka spotkań miałem dlatego, że komuś było głupio odmówić komuś, kto leciał przez kawał świata, w którym ten ktoś nigdy nie był. Pamiętajcie, że Amerykanie nie podróżują tak wcale, jak nam się wydaje, i wielu nigdy nie opuściło Teksasu i dla nich w ogóle podróż do Europy to jest jakaś masakra.
No tak, sam Teksas to jest jak Polska.
To jest jak tak, kilka razy. Więc spotkałem się, natomiast później zacząłem się szukać partnerów, którzy robią inwestycje w mojej działce.
Czyli branżowych po prostu.
Dokładnie tak.
Okej. Okay. No i czyli większe doświadczenie na początku miałeś z inwestorami ze Stanów.
Zdecydowanie. I nawet w rozmowach zeszliśmy bardzo daleko z inwestorami amerykańskimi. George Zachary, niesamowity facet, powiedział nam i nauczył mnie jednej rzeczy. Zainwestuję w waszą firmę, choć nie do końca wierzę w wasz model biznesowy, pod jednym warunkiem, że wszyscy przeprowadzicie się tutaj w przyszłym tygodniu. I rozwalił wszystko. I to niech będzie wskazówka dla tych, którzy próbują pozyskać inwestora, wiecie, tym wyjazdem na dwa tygodnie. Tak. Jest w książce, nazwałem to w książce zwiedzaniem zoo. To jest jak oglądanie małpy w zoo. To się jedzie, nawet ją można dotknąć, ale z tego nic nie wyjdzie. To znaczy nie kupimy tej małpy, nie zabierzemy jej do domu, nie będzie inwestycji. Tam...
No oni mają 5 podobnych projektów na miejscu, więc po co inwestować w kogoś z dalekiego kraju?
Wiesz co, ja byłem na konferencji organizowanej przez Startup Grind, na której facet od Rona Conwaya z Angel VC powiedział taką rzecz. My się różnimy tym od funduszy, które mają siedzibę w Palo Alto, że inwestujemy również w San Francisco. To jest godzina drogi samochodem, tak, nie? Tak. I to jakby nam... A my tak siedzieliśmy, ja byłem, Bartek Gola, mój inwestor, którego zresztą pozdrawiam, i Wojtek Radomski, nasz CTO, i mówimy, o co gościowi chodziło. Okazuje się, że tam jakby się robi inwestycje na własnym podwórku. I dlatego jest ważne bycie na miejscu, opinia wśród innych ludzi. No tak. Tak trochę jak na wsiach kiedyś było, nie? To tak można było porównać. Tylko oczywiście nie chcę porównać jakby Krzemowej Doliny do wsi, tylko taki mówię small community. Mhm. I teraz ja się tego też w Stanach nauczyłem i on to nam powiedział. Plus drugi, oczywiście my mieliśmy realną blokadę ze strony Krajowego Funduszu Kapitałowego, ponieważ w nas zainwestowały fundusze będące beneficjentem KFK, a w KFK nie było jasnej interpretacji wywiezienia polskiego IP finansowanego przez KFK do USA.
No tak, teraz chyba jest jasne, że nie można.
Ja nie wiem, jak jest teraz, ale wiem, że wtedy po prostu prawnicy KFK nas tam śrubowali, a Amerykanie tego nie rozumieją. Znaczy dla nich blokada ze strony rządu na wywiezienie IP to jest w ogóle jakaś, to jest tak jakby człowiek mówił, że on nie chodzi do szkoły, bo szkoła jest głupia, nie?
Inna percepcja.
Nie w ogóle nie rozumiem. Myśmy tego nie mogli wytłumaczyć, więc ja sobie dałem w ogóle spokój i odpuściłem temat.
Okej. Okay. Czyli pierwszego inwestora pozyskałeś w Polsce?
W Polsce. Pozyskaliśmy pierwszego inwestora w Polsce. Później zrobiliśmy drugą rundę z inwestorami.
I kto dał kasę w Polsce?
W Polsce na początku uwierzył w nas SpeedUp. Mhm. Później Innovation Nest. Później Handbrite Rafała Hanna. I mieliśmy biznes Angela Stefana Senkowskiego z Francji, szefa dużego takiego software house'u, albo bardziej consulting firmy. Czyli mieliśmy taką rundę polsko-francuską i do tego jeszcze pozyskaliśmy kapitał z 8-2.
Okej. Okay. A jakie są różnice między inwestorami za oceanu z tymi, którzy tutaj działają w Polsce?
Inwestorzy zza oceanu są dużo bardziej bezpośredni, dużo bardziej agresywni i dużo bardziej podejrzliwi. To znaczy oni nie mogą zrozumieć, dlaczego mają inwestować w coś z Polski, jeżeli tutaj są jakby niedźwiedzie polarne i babcie w chusteczkach, w cudzysłowie oczywiście trochę przesadzam, to jak Polacy to wymyślili, to na pewno to jest w Stanach. To jakby to jest w ogóle pierwsza rzecz. Różnią się tym, że są oczywiście dużo bardziej otwarci, dużo bardziej komunikują, więcej się można dowiedzieć, dużo bardziej krytykują w taki sposób rzeczowy.
Ale to akurat plus, bo to jest jakaś tam informacja zwrotna. Tak.
I różnią się strukturalnie tym, że oni nie mają ciśnienia inwestycji. Bo pamiętajmy, że Krajowy Fundusz Kapitałowy, rozdając pieniądze, narzucił horyzont inwestycyjny polskim, więc oni muszą do końca tego roku, jeżeli się nie mylę, zainwestować. Tamci nie muszą.
Czyli co, będzie tak jak z 3-1, że będą potem inwestować w co popadnie?
No mam nadzieję, że nie, ale jeżeli ktoś ma na przykład wizję zabrania pieniędzy, bo nie zainwestował, nie znalazł projektów, to nie wiem jak KFK, mówię oczywiście tylko o KFK teraz, jak na to zareaguje, natomiast no wiesz, jak masz nóż na gardle, to wiadomo jak jest, nie? No natomiast tak. Ja też nie chcę tego krytykować, bo to było od początku wiadome. Ja uważam, że nikt nie wymyślił lepszego sposobu w Polsce na budowanie polskiego ekosystemu inwestycyjnego. Natomiast amerykański różni się tym, że oni nie muszą inwestować, jeżeli nie chcą, i ich inwestorzy się na to nie obrażą, bo wielokrotnie rozmawiałem z partnerami funduszy i absolutnie nie ma czegoś takiego, że jak my nie wydamy, to robimy wtedy fundusz beta, ten zamykamy i jakby robimy nową edycję. To bardziej chodzi o prestiż, że skoro myśmy nie zainwestowali, to znaczy, że byliśmy mało efektywni organizacyjnie i na rynku. Jakby bardziej o to i wtedy nasz brand idzie w dół. A nie to, że myśmy nie wydali kasy, bo musieliśmy wydać pieniądze, nie?
No ale to też trochę tak jest, że jak oni tych kasy nie wydadzą, mówię o funduszach, które rozdają pieniądze z KFK, no to też im spadną w rankingach.
No tak, wiesz, nie chcę tam oczywiście dużo tutaj mówić, ale znam trochę ludzi w KFK z racji tych moich doświadczeń najtrafowych i gdzieś tam nieformalnie sobie czasami rozmawialiśmy, jak to będzie. No i to jest jakiś tam problem, że jest fundusz, który ma dwie inwestycje, a jest na przykład, ma możliwości inwestycyjne na 50 milionów złotych, by w poszczególny podmiot może wrzucić około 1,5 miliona euro, no to by musiał zrobić do końca roku 8 inwestycji.
No tak, no to mało czasu.
Wiesz, to, chociaż ja nie twierdzę, że to tak jest źle i że wszyscy tak mają, tylko gdyby była taka sytuacja, no to jest jakiś tam problem, nie?
Okej, okay, a powiedz mi, to w takim razie warto szukać inwestorów za oceanem, czy można się skupiać tutaj i spokojnie tutaj wyżyć z tego, co tutaj inwestorzy dają?
Znaczy, po pierwsze, nie mamy praktycznie w ogóle przykładów w Polsce, gdzie ktoś zrobił rundę w USA, bo ja nie mówię, że ktoś dostał 100 tysięcy dolarów, bo to nie jest runda. To jest jakby bardziej biznes angelowa zagrywka. A jeszcze jak ktoś, wiesz, zebrał 200 tysięcy dolarów, na które zrzucało się po tamtej stronie 5 inwestorów, to są rzeczy istotne dla Polski, jakby dla przykładów, dla motywacji, natomiast z punktu widzenia Krzemowej Doliny to nie są żadne deale. Więc tutaj jakby Innovation Nest, chyba jeśli się dobrze orientuję, czytając doniesienia prasowe, jest takim liderem, bo mają UXPina i teraz Growbot sobie tam radzi, więc fajnie. Natomiast ja bym odwrócił rzecz. To znaczy, trzeba wyjechać, żeby znaleźć inwestora, a nie szukać inwestora i wyjechać. Czyli jeżeli ktoś buduje startup, no wiesz sam, jeżeli ktoś buduje, nie wiem, narzędzie do projektowania CV, no to czy on to robi z Polski, czy robi to ze Stanów, to nie ma to znaczenia. Jeżeli będzie to robił w Stanach i będzie hardkorowcem, będzie miał opinię, wiesz, wykąpanego w wiadrze amfetaminy, będzie dostarczał milestony, no to kto mu da pieniądze? Lokalne środowisko, które pozna. Pozna biznes. No więc ja bym...
Czyli relacje znowu.
Relacje, ale George Zachary dał nam wskazówkę, której myślę, że szybko jakby nie zignoruje. Wyjazd i runda, a nie runda i wyjazd. Jakby runda i wyjazd jest super trudna. Piotrek Wilam przecież jeździł regularnie raz w miesiącu, wykonał ogromną robotę, jeździł regularnie raz w miesiącu na 2 tygodnie do Stanów. tak jakby tam mieszkał. Oczywiście on jeździł jako inwestor, więc za nim stał kapitał, to jest troszeczkę inaczej, bo jako startupowiec praktycznie nic nie masz, jeżeli jesteś takim początkującym. Ale trzeba
jeździć. Ale jeździł pewnie ze swoim portfelem, szukał dokapitalizowana wyjścia i tak dalej.
Tak, i wiesz, i pewnie jakby policzyć, to pierwszą inwestycję w USA istotną zrobił pewnie po roku albo dwóch jazdy, nie? I to pokazuje, więc... A ja jeszcze tylko podam jeden przykład, dlaczego to jest ważne. Ja kiedyś sobie siedziałem w San Francisco w kawiarni, miałem kola z jakimś gościem, który kupował od nas technologię rozpoznawania obrazu i gościu z boku siedział też sobie pił kawkę i słyszał, co ja mówię. I mówię, kurde, jakie fascynujące rzeczy robicie. A on mówi, a ja mówię, a wy co robicie? A on mówi, wiesz co, ja to w ogóle twierdzę, że Gmail to jest wielkie G i ja zrobię lepszy. I to mi doszło, ja mówię, a on mówi, przyjedź do mnie do domu. Ja przyjechałem do niego do domu, on miał dom taki dwupiętrowy, w którym w każdym pokoju jego kumple kminili firmę. I to jest, wiesz, kwintesencja pokazuje, ile ludzi chce coś zmienić. Taki, tak. Wiesz, i to musisz być w tym otoczeniu, dlatego, że ty możesz budować coś, co tam już goście dawno zbudowali, wiesz. To jakby absolutnie uważam, że pierwsze co to jest, żeby robić, trzeba robić rundy międzynarodowe. Wręcz na swoim blogu, którego na razie nie działa, bo go robię redesign i trochę zmieniam jakby styl pisania.
Adres stron zostanie taki sam?
Tak.
To możesz go powiedzieć?
Tak, arekskuza.com. Arekskuza.com.
arekskuza.com.
Tak. To wielokrotnie mówiłem o tym, że i starałem się przekazać tym ludziom, że trzeba jechać, poznawać tam ludzi, wtedy robić rundę, ale największą wartością rundy amerykańskiej nie są amerykańskie pieniądze i splendor na Antywebie, czy tam w Forbesie na pierwszym milionie. Największą wartością jest to, czego nie zrobiło w Polsce żaden fundusz inwestycyjny, trochę poza Gizą chyba, to jest to, że w twoje struktury wchodzą ludzie, którzy inwestują od 1940 roku. Czyli ludzie, którzy mają za sobą dziesiątki lat doświadczeń inwestycyjnych. Kiedyś miałem taką dyskusję na panelu dyskusyjnym, powiedziałem jedną rzecz. Spróbujcie, żeby fundusze, które tworzycie w Polsce, żeby miały analityków i w Radzie Nadzorczej ludzi, którzy inwestują od dziesiątek lat, na przykład Niemców, na przykład Anglików, nie? Żeby wzięli ludzi, którzy będą inaczej patrzeć na inwestycje, bo możemy budować w zamkniętej, wiesz, sferze fundusze, ale możemy czerpać od innych i to uważam, z tego powodu trzeba robić rundy w USA. Bo ja nie wierzę w to, że polska firma, wchodząc na amerykański rynek, bo mówi się często, dostaje ło, bo to jest największy rynek. Ale chwila. Ostatnio rozmawiałem z prezesem agencji Black Pixel z Seattle, którego chciałem namówić na robienie biznesu w Polsce. 80-osobowa agencja robiąca aplikacje mobilne, nie?
To on czyli pewnie mają już też własne produkty.
Tak. On powiedział, stary, ja mam w Stanach 25 lat roboty. Ja Amerykanin, żeby moja agencja była w Stanach postrzegana jako w ogóle coś, bo 75-osobowa agencja to, wiesz, w Seattle i okolicach to jest biznes, ale nie na skalę, więc ja nie wierzę w to, że ktoś wejdzie z Polski do Stanów i nagle, wiesz, zagospodaruje cały rynek amerykański, skoro Amerykanie tego sami nie mogą tak szybko zrobić, ale wierzę w to, że ten ktoś, kto zainwestuje w ten startup polski, ten Amerykanin, tak, wiesz, tam dokręci śrubę ludziom i tak tam będzie próbował nimi nawigować, że oni się staną innymi przedsiębiorcami i w to mega wierzę, dlatego ten kapitał jest ważny.
Okej, okay, a co myślisz o takim podejściu, jaki jest często spotykane w startupach polskich, że robimy wersję anglojęzyczną, płatności podpinamy, żeby można było płacić za granicą i próbują sprzedawać gdzieś tam po całych Stanach, po całym świecie?
No wiesz, to jest trudne pytanie, bo można by było powiedzieć, że to jest takie spłycenie procesu globalizacji, komercjalizacji na arenie, na rynkach globalnych, ale z drugiej strony są przykłady firm, które mogą to robić z powodzeniem, jak na przykład CRM Base, nie? Którzy goście z Krakowa, tak. A ostatnio chyba tam z pół roku temu rozmawialiśmy sobie z chłopakami, to jeżeli dobrze pamiętam, nie chcę mówić procentu celowo, bo może to są ich dane, większość jest zdecydowanie przychodów z zagranicy. Oczywiście też jest biuro w Palo Alto i tak dalej, i tak dalej, więc nie mam na ten temat jasnego zdania. Znaczy uważam, że trzeba próbować. Myślę sobie, że marketingowcy amerykańscy są kilka lat z przodu, jeśli chodzi o techniki marketingowe niż nasi polscy. To nie wynika z tego, że jesteśmy głupsi, tylko znowu są lata...
I też dostęp do odpowiednich ludzi.
Tak, i tylko mogę podać taki przykład działający na naszą korzyść. Marcin Hejka z Intela, z którym się spotkałem też chyba z pół roku temu na kawę, sobie rozmawialiśmy, powiedział, że on obserwuje coś, myślę, że to nie będzie żadną tajemnicą, jak to tutaj powiem, że mamy jako w Central Eastern Europe, jako Polacy niesamowitą przewagę w hardkorowych rozwiązaniach obliczeniowych, czyli na przykład jakieś big data.
No ale matematyków, informatyków zawsze mieliśmy zdolnych.
I wiesz, co jest najlepsze? Że ten temat, ten materiał eksportowy jest na świecie rozumiany. To znaczy, ktoś czuję, że z Polski on może być dobry. I to tak, jest wartość.
To wiesz? Jest bardzo duża wartość. To zdecydowanie jest.
Bo
bardzo.
Nie wchodzisz na zasadzie Tesla z Polski, ale jak wchodzisz na etapie, wiesz, gościu od Big Data z Polski, który tam analizuje na przykład 100 miliardów rekordów dla 10 kluczowych korporacji, to nikt ci tego nie zaprzeczy.
To
nie?
Już jest fajna rekomendacja.
Tak, tak samo wspomniany na początku Hardware House, o którym spotkałem mojego serdecznego kolegi, to już każdy rozumie. No tak, elektronika, matematyka, fizyka, no tak, to są Polacy, nie? Tamten region.
No to jest zdecydowanie duża wartość. Ja jeszcze taki przykład, o którym gdzieś tam czytałem, czy słuchałem w jakimś podcaście, mam tu na myśli Nozbe, że też twórcy zrobili wersję od razu anglojęzyczną, no i się okazało, że na Twitterze sporo tweetów jest po japońsku a propos tej aplikacji, no i przetłumaczyli na japoński, no i tam byli pierwsi tacy poważni no. Użytkownicy z Japonii.
No więc
kto by pomyślał,
kto prawda? By pomyślał, tak, oczywiście, więc dlatego tak wspomniałem też o roli przypadku, wiesz, no wczoraj się spotkałem też z prezesem dużej polskiej sieci medycznej. Mhm. I on mówi, że oni teraz są, wiesz, to jest fascynujące. Człowiek starszy od nas, w sensie podkreślam starszy od nas w kontekście jakby wychowania technologicznego, nie? Mhm. I mówi do mnie, wiesz co, my teraz projektujemy na 10 lat do przodu strategię i mamy jedno tylko w głowie, wielki mętlik. Bo z różnych kierunków dochodzi tyle różnych sygnałów.
Tyle różnych opinii.
Wiesz, tu jakieś są telemedycyna, nie? Tu jakieś wearables, które zbierają dane.
Tu big data.
Tu to, tu tamto, tu big data, wiesz. Więc dlaczego o tym mówię? Że w kontekście tego, czy warto wystawić angielską stronę, myślę, że jakby może ten gościu trafi, może zaprosi na spotkanie, coś wyjdzie. Głupio jej nie mieć, tym bardziej, że narzędzia są proste.
Tak.
Ale czy to jest jakby, wiesz, takie coś, że dzięki temu odpalisz biznes? Myślę, że nikt nie umie na to pytanie tak odpowiedzieć, bo możesz mieć szczęście i odpalisz, wiesz.
No to prawda, to prawda. No to powiedz mi w takim razie, jakie warunki muszą spełniać startupy, żeby pozyskać finansowanie? Na co zwracali uwagę twoi inwestorzy w twoich projektach?
Zależy, która jest faza, nie? Jeżeli jest faza
to może od najwcześniejszych.
Seedowa, tak, na przykład prototyp seedowa, gdzie nie ma jeszcze produktu na rynku, mega ważny jest rynek i zespół. To znaczy, musi być rynek, bo nikt nie uwierzy, że seed może stworzyć rynek. Znaczy bardzo mało ludzi uwierzy, że na etapie seedu mają ludzie taki pomysł, że stworzą, wiesz, przewalą jakiś rynek, wywrócą do góry nogami. I kto jest behind? Czyli jakie ma doświadczenie i jaki ma jakby taką, powiedziałbym, aparycję. Przy czym aparycja ma drugie, jakby na drugim miejscu. Moim zdaniem najważniejsze jest, co robił w przeszłości. I to oczywiście w Stanach, jakie failures miał w Polsce i tam inaczej i tak dalej. W fazie takiej, gdzie masz prototyp na rynku i się sprzedaje, no to generalnie bardzo ważne jest w startupie jakby twój trend wzrostowy, nie? Czyli czy masz stagnację, czy tak, jak ten twój prototyp się przyjmuje. To jest bardzo ważne. Jakie masz obroty, czy masz zyskowność, jaki masz
zespół. Czyli to też w takim razie fundusz powinien mieć wysokie klasy analityków, którzy potrafią to sprawdzić.
No właśnie, powinien takich mieć. No.
A które fundusze mają dobrych analityków?
No, nie powiem, wiesz, nazwy, bo przecież tutaj, wiesz, widłami bym dostał, ale poza tym druga sprawa jest taka, że też nie mam takiego perfekcyjnego oglądu, nie? Ale no, warto zobaczyć na LinkedInie, no, kto jest, wiesz, analitykiem w funduszu. No, jeżeli budujesz startup globalny i chciałbyś, załóżmy, że zakładasz, że chcesz wejść, no weźmy showroom, tak, sprzedamy do burdy. Powiedzmy, że showroom chciałby stać się europejski. No to który polski fundusz inwestycyjny ma analityków, którzy obserwowali skalowanie europejskich startupów modowych?
No właśnie.
Wiesz, to proste pytanie, nie?
Chyba nie mamy jeszcze takich danych w funduszu.
No myślę, że nie, więc to jest też pokazuje, że to jakoś trzeba inaczej łatać, ale na pewno to jest ważne, żeby na etapie prototypu. I teraz myślę, że inwestorzy dużo chętniej rozmawiają z tymi, którzy mają już prototyp na rynku, niż z tymi, którzy mają prototyp w głowie, bo wtedy są akceleratory. No i akceleratory mają programy, w których są kryteria, ile za ile. Mamy w Polsce AIP, mamy w Polsce Hubrauma, Kuby, Proboli, no jest sporo, nie?
Tak.
Na etapie growth, no to tylko skalowalność, czyli jak szybko rośniesz, jak szybko jesteś w stanie pozyskiwać innych użytkowników, jaki masz sales fan, jaki masz churn i w ten sposób, nie? Tylko, że zawsze z pozyskiwaniem inwestorów jest jak ze sprzedażą. Uważam, że te procesy się niczym nie różnią. Jak sprzedajesz marchewkę albo pastę do zębów, tak samo sprzedajesz udziały w firmie. Musisz obejść określoną ilość inwestorów, chyba że przychodzą do ciebie sami, nie?
Tak.
Ale to jakby jak przychodzą sami, to już masz komfort.
To znaczy, że już masz ten wzrost, tak, i że klienci, tak, już jacyś są.
Ale myślę, że większość funduszy inwestycyjnych w Polsce nie ma jasnych kryteriów przejrzystych, ponieważ jest za krótka, jest im trudno je określić, ponieważ mają za mało lat doświadczeń i nie są w stanie, bo wiesz, najtrudniej jest sobie powiedzieć, to Steve Jobs powiedział, czego nie chcesz. To tak jak eliminował, wiesz, w iPhone'ach czy w... funkcje, to jest najtrudniej powiedzieć, tak. czego nie chcesz. Tak samo jest funduszowi powiedzieć, jak duża korporacja polska tworzy fundusz, no to jak nie mają doświadczeń inwestycyjnych startupy, to jest im trudno na tym etapie powiedzieć, czego my nie chcemy widzieć. Bo może się czegoś nauczymy, może
zbierają
coś będzie...
wszystko jak leci, tak. nawet
i zresztą jak
funduszy.
Zobaczysz na większość polskich fundów, to chyba Innovation Nest jest skoncentrowany na software as a service, ale większość jest oportunistyczna, czyli tak. idzie bardzo szeroko, nie? Czyli wiesz...
No i to sprawia, że tych inwestorów trzeba trochę obejść, jak na przykład, nie wiem, ja dostarczam funduszom projekty technologiczne, no to ci startupowcy jakby myślą, że nie wiem, że 2-3 spotkania i dostaną pieniądze.
Tak.
Ja gdzieś wyczytałem, że Steve Jobs, jak zanim dostał pierwsze pieniądze, no to też tam tych inwestorów obleciał ponad 170.
No, widzisz, nawet nie słyszałem,
to
tak?
To pokazuje, że no, trzeba się nachodzić.
Nachodzić się i myśmy teraz próbowali sprzedać jedną ze spółek tutaj polskich, ale się nie dogadaliśmy z właścicielami, żeby ją wziąć pod swoje opieki, chcieliśmy przygotować listę potencjalnych kontaktów, bo chcieliśmy to sprzedać do korporacji zagranicznych, to nam wyszło 90 nazwisk. Czyli tak. Oczywiście tam pewnie w 15 korporacjach i pewnie to jest za mało, wiesz, pewnie byśmy dopiero zyskali dopiero taki grant base do tego, żeby wyskoczyć do kolejnych 50 czy 60, nie? Czyli to jest sprzedaż, jeszcze raz sprzedaż i to jest absolutnie, wiesz, no nie wiem, jakby to powiedzieć, must have, no tak jak mycie zębów, nie?
Okej, no to w takim razie jeszcze powiedz mi, dlaczego warto tą sprzedaż rozpocząć wcześniej?
No właśnie, to jest jak miałem jakiś taki post, teraz go nie ma na arekskuza.com, bo nie ma bloga, ale Selling Invisible, to znaczy ja nie odczuwałem, jak sprzedawałem technologię jedną czy drugą, albo jak w Totutamie robiliśmy deala z MTV reklamowego, jak ja bym nie miał produktu z tyłu, to ja bym mógł do bardzo zaawansowany proces poprowadzić sprzedaży anyway, czyli... Jakbym dzisiaj wymyślił produkt i umówił się, tylko trzeba mieć kontakty z, z pięcioma prezesami, to bym go tak sprzedawał, jakbym już w niego wtopił 400 tysięcy. I oni by mi mogli powiedzieć, słuchaj, ciekawe, ja wtedy mogę zacząć, wiesz, dlatego uważam, że trzeba sprzedawać dużo wcześniej. Proszę tego nie mylić z oszustwem. To nie chodzi o to, żebym ja powiedział, tak, mam produkt wdrożony u 10 klientów i ty jesteś 11, to nie jest to story. Story polega jest takie, że ja mam, to jest mój produkt, mam na przykład landing page'a i w nim robię i to będę robił, tak. Ale wystartowanie na rozmowę kosztowało mnie 2000 zł, a nie 400, nie? To jest ten problem, w książce jest opisane, kiedyś zrobiono takie, ja byłem na takim warsztacie, gdzie porównano jak Amerykanie tworzą software i jak tworzą software Europejczycy. To Europejczycy dłużej siedzą pod dachem i go kodują, żeby był idealny, a Amerykanie już szybko robią jakąś wtyczkę i są na rynku.
Tak, no i to jest dużo lepsze podejście, bo często jest tak, że europejskie startupy kodują, a potem się okazuje, że nie wiem, że ludzie chcą korzystać z 20%.
Tak.
Czyli 80% pieniędzy poszło w błoto.
Of course. Także jestem dlatego zwolennikiem szybkiej sprzedaży, wiesz, powiedzenia tutaj na antenie, tak, Arek Skuza ma świetny pomysł na firmę, która będzie, wiesz, przewoziła zwierzęta z jednego miejsca do drugiego, na arekskuza.com / przewieźć zwierzęta, może się zapisać. O to chodzi, wiesz, tak. O to chodzi, nie? Tak. Że jak ja nie uruchomię tutaj zainteresowania, to co się zmieni, jak ja wydam produkt?
Nic się nie zmieni. A jak uruchomisz zainteresowanie i projekt już będzie, to już masz pierwszych potencjalnych klientów.
Oczywiście. Więc wiesz, jakby o tym mówię, nie? To jest jakby tego w Polsce jeszcze tylko dodam, może tak dużo jeszcze nie ma, ponieważ my też mamy małe doświadczenia, wiesz, mamy świetne doświadczenia inżynieryjne, wiesz, konstruktorskie, tak. Ale tych marketingowych,
no
co my mamy 25 lat wolnego rynku, czy tam, a ile ludzie mogli 10 lat podziałać w sprzedaży? Dlaczego u nas jest tak, że jeszcze się mówi, o to Cwaniak mnie oszukał? Bo jeszcze nie ma, wiesz, zrewidowania jakby reputacji i tak dalej, ale to się buduje i to przyjdzie, to będzie po prostu absolutnie wszechobecne.
To prawda. Powiedz mi jeszcze na koniec tej głównej części, o czym można przeczytać w twojej książce?
W książce przede wszystkim, czego się można w książce nauczyć? W książce można się nauczyć tego, jest tam konkretne narzędzia są do tego, jak miksować kapitał publiczny z prywatnym, bo ja uważam, że w sytuacji gospodarczej, jakiej dzisiaj znajduje się Polska, nie ma możliwości budowania biznesu bez kapitału publicznego.
Szczególnie na tych wczesnych etapach.
Szczególnie, bo, ponieważ programów jest tak dużo, że żaden inwestor nie powie, a tam... olej za przeproszeniem, wiesz, PARP albo NCBR, ja
więc
ci dam
sam
wszystko.
Będzie podkładał.
Nie, oczywiście sam będzie podsyłał. I to jakby znajdziesz tam narzędzia, jak to zrobić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, są tam konkretne wskazówki, jak się przygotować do wyjazdu do USA. Dlaczego one tam są? Ponieważ są programy Go Global, są programy PARP-u Polski Most Krzemowy i uważam, że z nich trzeba korzystać.
Jakiś Startup Safari.
Startup Safari i tak dalej. Zamieściłem tam kilka takich praktycznych rad, jak się do takich wyjazdów przygotować, żeby to nie było zwiedzanie zoo. To znaczy, żebyśmy sobie nie popatrzyli, jaki jest fajny Jones, Sequoia Capital, albo wysłuchali, wiesz, PR menadżera z Greylocka, tylko żebyśmy mogli z tych, jakby zbudować relacje i wartość pod przyszłe rundy finansowe. Mhm. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, zawarłem tam kilka takich praktycznych spostrzeżeń, jak wyglądają w USA spotkania, o co inwestorzy pytają, na co zwracają uwagę. To jest trzecia rzecz. I czwarta rzecz, zamieściłem tam full analizę polskich instytucji finansowych rozdających pieniądze, takich jak PARP i NCBR. Przeanalizowałem CV i doświadczenie wszystkich zarządzających tymi funduszami, żeby polskiemu przedsiębiorcy powiedzieć jedną rzecz. Nie możesz oczekiwać od PARP-u czy NCBR-u smart money, to znaczy pieniędzy, które spowodują, że...
To zdecydowanie tak.
Tak, ponieważ ludzie, którzy tym zarządzają, mają w 95% doświadczenia administracyjne, często na szczeblu akademickim albo lokalnego urzędu, local government, i oni są od pilnowania, żeby te pieniądze... Tak. I to nie można im powiedzieć, że jesteście, przepraszam za wyrażenie, beznadziejni, bo pilnujecie wszystkie. Taka jest ich praca. Oni mają zapewnić, że te pieniądze nie wejdą do szarej strefy, że nie zostaną ukradzione, że nie zostaną wydane na, wiesz, dziewczyny i alkohol, co jest bardzo trudne oczywiście, bo wiemy, jakie były różne sytuacje i w internecie są opisywane. Ale nie od tego, że oni mają nam pomóc w komercjalizacji, bo ci ludzie się na tym nie znają i nikt nie obiecał, że oni się na tym będą znać. Jakby, wiesz, ja jestem autorem, też przytaczam to w książce, postu, który był chyba postem tygodnia na antyłap.pl, PARP wykonał dobrą robotę i tam argumentowałem dobrą stronę PARP-u. I napisałem tam bardzo jasno.
Czy to było przed tym, jak dostali informację, że muszą się autorestrukturyzować, czy po tym?
Chyba przed tym. Okay. Chyba przed tym. I ja tam pokazałem jakby tą stronę, wiesz, jeszcze jest, są tam, czyli tak, reasumując, jak się przygotować na wyjazd do USA, jak miksować kapitał prywatny z publicznym, i tam jest konkretne narzędzie, tak podane, taka karta, z której ja korzystałem wielokrotnie. Po trzecie jest napisane, jak wyglądają spotkania w USA, jak się do nich przygotować, i po czwarte jest napisane, dlaczego jakby próba zmiany nastawienia do urzędu, że on nie jest zły czy dobry, on daje konkretną rzecz i nie daje innej konkretnej rzeczy i nie ma co tego oczekiwać, nie?
Dobra.
I tam te cztery rzeczy można dać. Poza tym kilka przykładów dla ludzi korporacji, dlaczego korporacje będą musiały pracować ze startupami. Jest przykład General Electric, które produkuje lodówkę teraz w modelu Agile. Takie, powiedziałbym, dorzutki, nie? Takie ciekawostki, wiesz.
Tak, pewnie się zainspirowali lodówką z Kickstartera.
No pewnie tak, no ale robią to, bo nie robią tego dlatego, że świat startupów jest fajny, tylko wiedzą, że żeby przetrwać, muszą w tą stronę iść i muszą się tego uczyć, bo nie oszukujmy się, nikt jakby nie musieli to nie robili. Nie?
To gdzie kupić książkę?
Książkę można kupić na helion.pl, a w ogóle jak się wpisze w internecie Arkadiusz Skuza przedsiębiorczość zorganizowana, to full, wszyscy dystrybuują tą książkę, jest wszędzie, kosztuje chyba ze 3 dychy. Jest też w wersji e-booka i chyba audiobooka też jest, więc no zresztą można znaleźć. Arkadiusz Skuza przedsiębiorczość zorganizowana jest w internecie, można dotrzeć.
Bardzo Ci dziękuję. Kończymy zatem główną część programu. No i przechodzimy do części trzeciej, ostatniej. W tej części zadaję stałe pytania, na które odpowiadają moi goście. Mam zamiar po jakimś czasie sprawdzić, ile przewidywań było trafnych i kto najbardziej trafnie Dawaj. Przewidywał. Więc powiedz mi, jakie są bariery i możliwości polskiej nauki?
Zacznę od barier, a skończę na możliwościach, bo możliwości są pozytywne, więc zostanie, że Skuza jest pozytywny zawsze.
Okay.
Bariery są takie, jedna największa to jest brak wiedzy w obszarze komercjalizacji. O tym też jest trochę w książce. Nie to, żebym reklamował książkę, ale jeżeli ktoś czuje, że komercjalizacja to jest to, to może w książce zasięgnąć ogólnie tematu, mówię uczciwie, ale przede wszystkim naukowcy nie wiedzą, jak komercjalizować produkty. I to nie jest ich też wina, bo takie mają wykształcenie.
To nie jest też ich zadanie.
To nie jest też ich zadanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli komercjalizacja to jest największa bariera. Ja mam przyjemność oceniać też wnioski w różnych programach unijnych. I zawsze strona inżynieryjna, wiesz, planowanie projektu, no nie wiem, jakieś zaawansowane technologie. Ostatnio oceniałem jakieś tam projekty elektroenergetyczne w sensie biznesowym oczywiście, bo ja nie jestem... Wszystko jest pięknie, ale komercjalizacja to jest największa bariera. To znaczy uważam, że gdyby 2% naukowców w Polsce wiedziało, jak sprzedawać rzeczy, to w ogóle mielibyśmy jakieś w ogóle kosmiczne, moim zdaniem, przełożenie na ten. Chociaż i tak mamy, bo mamy sporo przykładów i w ogóle. Natomiast możliwości są przede wszystkim, my jesteśmy urodzonymi, wiesz, wynalazcami, ja uważam. No, przekonują mnie o tym i ludzie z uczelni, którzy pokazują. No, mój kolega wprowadza na rynek coś, co wykonuje, wiesz, KTG, czyli jak kobieta jest w ciąży, badanie zdalnie, bez konieczności pójścia do lekarza. No i to w ogóle jest urządzenie, które już wchodzi do sprzedaży i tak dalej. Ale oczywiście tam jest mariaż i jego osoby, która jest sprzedawcą, z naukowcami. Czyli jest mnóstwo patentów, mnóstwo rozwiązań na uczelniach. One wynikają z tego, że umysł Polaka, nie wiem, mózg Polaka jest niesamowicie wynalazczy. No po prostu szuka cały czas różnych rozwiązań i to jest absolutnie największa możliwość, ale barierą jest to, że kończy się na wyprodukowaniu. Nie ma komercjalizacji. Nie?
Tak, jesteśmy bardzo kreatywni. Dzisiaj nawet czytałem post na Facebooku na ten temat. Nie pamiętam, kto to napisał, więc proszę, wybaczcie mi. Natomiast chodziło o to, że człowiek miał poprowadzić szkolenie ze skryptu, no i miał, dał puzzle ludziom, mieli ułożyć z tego akwarium, ale tam na tym rysunku nie było akwarium, więc oni szybko się zorientowali. No i w skrypcie była informacja, co oni zrobią, natomiast Polacy wymyślili 4 różne inne rozwiązania. Ktoś tam zrobił ramkę i zrobił tam ryby, ktoś nalał wody do pudełka i tak dalej, i tak dalej, no więc tak, skrypt tak, tego nie przewidział.
Tak, no i to jest, wiesz, to jest rewelacyjne i to uważam jest największa możliwość. Ona się zamyka, mówiąc precyzyjnie, w patentach.
To może jest dobra strona tego PRL-u, że nas nauczył głębiej.
Słuchaj, no część ludzi mówi, że tak jest. No nie wiem, nie cytuję tego dalej, bo nie wiem, co tam mówią badania. Pewnie gdzieś to badano, diagnoza społeczna na pewno może coś o tym mówi, ale no jest coś w tym, że jesteśmy, wiesz, bardziej... Na przykład Niemcy są bardzo procesowi.
Tak, to prawda.
Jakby tam działa coś doskonale i tak dalej, a z kreatywnością może nie chcę powiedzieć, że jest problem, bo to też trudno zmierzyć, ale myślę, że my w tych procesach nie do końca może, bo lubimy taką tą naszą słowiańską, wiesz, fantazję, ale w wymyślaniu 100%.
Tak, ja pamiętam jeszcze w czasach studenckich, jak pracowałem we Francji, no i to była praca fizyczna, pakowaliśmy, no była firma przeprowadzkowa, no i pakowaliśmy rzeczy w kartony. I jak skończyła się taśma, to dla Francuzów był koniec pracy.
Tak.
A jak my obwiązaliśmy karton sznurkiem, to oni byli zaskoczeni, tak, że tak. Można zamknąć karton.
I to jest duża nasza wartość, którą można sprzedawać, nie?
Tak, a to jest taka rzecz, że u nas chyba jakby nawet nikt o tym nie myślał, po prostu tak by zrobił, tak. A tam to było tak, coś niesamowitego.
Tak. Także to jest absolutnie ważne. To jest absolutnie
czy nawet pogralibyśmy w piłkę, no i piłki nie było, więc my z jakąś folię owinęliśmy taśmą i też graliśmy mecze i też dla nich, zobaczcie jaką piłkę zrobili Polacy, zobaczcie piłkę, wszyscy grali. No.
Słyszałem o takim case'ie kiedyś, że chyba Niemcy czy ktoś, no w każdym razie Europa Zachodnia przyjechała do Polski na jakiś hackathon i tamci goście się wycofali, ponieważ nie było najnowszego sprzętu i tak dalej. Nasi usiedli, coś tam skonfigurowali, poszli. No więc takich legend jest dużo, nie?
Tak.
Myślę, że to jest, jak na pewno jest w nich dużo prawdy. Tak ja myślę, tak czuję.
Okej, to jeszcze ciekawy wynalazek z ostatniego czasu, który zwrócił twoją uwagę, który się spodobał, w który wierzysz.
Tak, to jest w ogóle, jestem coraz większym fascynatem hardware house'ów, czyli wiesz, hardware'u, który ktoś szybko wymyśla, szybko go można podłączyć do software'u. I jestem pod wrażeniem, ostatnio widziałem taką małą płytkę, ktoś wymyślił, ją się przykłada z jednej strony do ciepłej, a z drugiej do zimnej powierzchni i ona generuje stałe napięcie 3 V.
Nieźle.
No powiem ci, że fascynujące, nie? To jest jakby jedna rzecz. To akurat jest cały czas hardware house mojego kolegi.
Czyli to jest polski projekt.
To jest polski projekt. Ja mówię wszystko polskie projekty, nie?
Super.
Druga rzecz jest taka absolutnie, wiesz, rewolucyjna, że widzę projekt, w którym można bardzo łatwo w placówce medycznej uzyskać finansowanie leczenia na raty. Czyli przychodzę, pokazuję coś, dostaję tą usługę rozbitą na raty. Uważam, że dlaczego to jest walne w polskich realiach, bo mamy bardzo dużo długi czas oczekiwania na wizyty lekarskie i tak dalej. To jest jakby wynalazek finansowy. Mhm. Uważam, że świetny. I trzecią rzecz jeszcze podam, też z racji z obszaru hardware'u, to jest takie urządzenie, do którego się dmucha. Ono analizuje strukturę wydechu i pozwala zdiagnozować różnego rodzaju schorzenia, które można wyczytać, wiesz, tak, z oddechu dla ludzi chorych i tak dalej. Wcześniej już mówiłem o tym też wynalazku dla ludzi, którzy mają napady padaczki. No wszystkie rzeczy, które wiesz, no po prostu człowiekowi, który może nawet nie wychodzi z domu, albo rzadko wychodzi z domu, albo młodej osobie, która się wstydzi może swojego schorzenia, nagle pomagają, wiesz, funkcjonować, przewidywać i tak dalej. Ale te trzy, które wymieniłem, ostatnio zwróciły moją największą uwagę.
Okej, okay. Bardzo ciekawe wynalazki. W takim razie jeszcze ostatnie pytanie. Kierunki rozwoju nauki za 5, 10, 25 lat. Jak sobie wyobrażasz świat tej perspektywy?
Kosmos. W sensie uważam, że kosmos zdominuje wszystko. To znaczy, czy to Mars, czy to tam inne planety, czy wycieczki w kosmos.
Wycieczki to już są.
Wycieczki są, tak, ale uważam, że to się będzie mega komercjalizowało i popularyzowało. Uważam, że nauka będzie szła w tą stronę i bardzo dużo rzeczy będzie pod to, wiesz, ubrania, bielizna, wszelkie rzeczy, które pozwolą na przykład funkcjonować w obcej dla nas przestrzeni, czyli przestrzeni kosmicznej, uważam, że są absolutną przyszłością. Druga rzecz, baterie.
Czyli to jakaś kolonizacja?
Kolonizacja, myślę, że tak. To ja myślę, że to jest nieodwracalny proces, wiesz, dla wielu problematyczny.
No, no
dla...
na Księżycu już dawno nie byliśmy.
No, więc i druga rzecz, uważam, baterie. To znaczy uważam, że energia słoneczna, energia zielona generalnie, energia zielona plus bateria w domu, która pozwala mi w 20, 30, a kiedyś w 100%, bo absolutnie uważam, że to nadejdzie, obsłużyć moje domostwo z mojego akumulatora, jest absolutnie... Znaczy, ja w ogóle uważam, że koncerny zostaną rozbite. To znaczy, one się zmniejszą, skurczą.
No teraz te technologie, które pozwalają uzyskiwać energię, tak przynajmniej, które trafiają do mnie, one mają taką wadę, że te przewagi energetyczne są na niewielkim poziomie. 3-5%. Tak. I to troszkę za mało, żeby inwestować jakąś tam kasę, tak. Ale one się pojawiają ciągle w różnych obszarach. Tak. Trochę tak. Tutaj, nie wiem, odzyskiwanie energii z ciepła, tutaj tak. Ze słońca, tutaj z wiatru.
Absolutnie, absolutnie. I wiesz co jeszcze, Paweł? Styk energii zielonej z energią tradycyjną, czyli na przykład wszelka automatyka, która powoduje, że my wpuszczamy, wiesz, do energii, do sieci takich PGE i tak dalej, wpuszczamy energię, która raz wpada, wiesz, i tyle, mhm. A raz tyle. I teraz sieć nie umie na to reagować inteligentnie, tak. Czyli ten styk, ale uważam, że...
To też się zmieni.
Tak. Uważam, że akumulator przy domu, który ładuje mi, wiesz, chatę w 100%, to ja nie uważam, że to nie jest kwestia 20 lat, to jest kwestia kilku lat, że moje samochody, wszystko co mam w domu będzie z tego akumulatora, ja być może będę włączał prąd z PGE, ale będę go włączał wtedy, jak będę miał tu
jak
problem, a nie odwrotnie, wiesz.
Okej, okej. No a za 25 lat?
Za 25 lat?
Co się wydarzy?
Kolonizacja.
Kolonizacja.
Absolutnie, kosmos, uważam, że słuchaj, ludzie coraz, co się dzieje? Ludzie coraz więcej jedzą niezdrowych rzeczy. Dlaczego? Bo no, ludzi trzeba wyżywić, tak? Mamy lekarstwa, które wydłużają wiek życia. Spada współczynnik śmiertelności porodów, ponieważ jesteśmy w stanie już dużo przewidzieć, co się z dzieckiem dzieje, urodzić się szybciej, leczyć je. Więc jakby rośnie nasz wiek życia, jednocześnie jest nas więcej. Musimy więcej jeść. Jemy coraz bardziej niezdrowe rzeczy, no bo trzeba to produkować sztucznie, nie? Kiedyś mieliśmy, wiesz, 2 kilogramy truskawek z ogródka przydomowego w roku, czy tam 5, a teraz możemy 5 sobie kupić, wiesz, na rynku i zjeść 2 dni.
Tak.
I to trzeba produkować. I uważam, że to naturalnie spowoduje, że ludzie będą szukali innego miejsca na świecie, bo będzie nas dużo, będzie coraz więcej konfliktów, przenikamy się i tak dalej. Czyli 25 lat to jest w ogóle kolonizacja. Wszystko, co się dzieje z kosmosem, odmówię, ubiór, jedzenie, pożywienie, edukacja, budowanie społeczeństw i tak dalej, to jest w ogóle 25 lat uważam kolejny.
Okej, bardzo Ci dziękuję. Zgadzam się z tym, co mówiłeś. Bardzo mi się to podobało. Mam nadzieję, że nie jesteś ostatni raz gościem tego programu.
Nie, Ciebie zawsze chętnie.
Będę Cię zapraszał. Bardzo Ci dziękuję, że przyjechałeś z innego miasta, z Poznania. Zachęcam też tutaj słuchaczy, oglądaczy do tego, żeby polubili fanpage tego podcastu Biznes i Technologia na Facebooku. Pamiętajcie, że jesteśmy też na innych, w innych mediach społecznościowych. Możecie być na bieżąco, jeśli będziecie nas subskrybować. Mam już przygotowane dwa kolejne odcinki. Jeden będzie dotyczył komunikacji startupów z mediami. Mam bardzo ciekawego gościa, ale jeszcze nie zdradzę, kim on będzie. A drugi odcinek na temat organizowania konferencji branżowych. Też bardzo ciekawy gość. Mam tutaj na myśli konferencję Wolf Summit. Możecie wejść też na stronę, już sobie poczytać. No i zapraszam do słuchania. Dziękuję. A jeszcze jedna rzecz. Chciałem pozdrowić Gosię Szudejko, która ogląda nas na żywo i pisze mi tutaj wiadomości, że jej się podoba. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia.
Cześć.